Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z księdzem Mieczysławem Głowackim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnym naszym spotkaniu wielkopostnym myślimy, któryś to raz w naszym życiu przeżywamy Wielki Post. Posypaliśmy głowy popiołem, niedzielny wieczór gromadzi nas na rozważaniu męki pańskiej w gorzkich żalach, każdy piątek droga krzyżowa. Można by na początku drogi, którą podejmujemy w Wielkim Poście, zapytać niemądrze, właściwie po co? Czy Bóg potrzebuje tego, byśmy ciągle wracali do Jego męki? Nie, tak naprawdę to my bardziej tego potrzebujemy. Tak naprawdę to jest dar dla nas. To my potrzebujemy ciągle na nowo przypominać sobie pewne kluczowe sprawy naszego życia. To my potrzebujemy powracać do źródła i fundamentu naszego życia, które w codzienności tak łatwo nam rozmyć i rozcieńczyć w tysiącu drobiazgów, za którymi się uganiamy. On przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Przeżywanie męki Jezusa ma moc uzdrawiającą. W Jego ranach nasze zdrowie duchowe, tak często zaniedbane i odłożone dopiero na stare lata. Nasze zdrowie psychiczne, gdy uciekając przed problemami i rzekomo poszukując bezstresowego sposobu życia, stajemy się niewolnikami przeróżnych odmian nerwic. Wreszcie nasze zdrowie fizyczne, o którym zapominamy w pogoni za sukcesami i uznaniem. A wystarczy zatrzymać się i być z Jezusem w Jego męce. Mówię wystarczy, ale praktyka pokazuje, iż nie jest to takie proste. Tak, towarzyszenie Jezusowi w tych chwilach kosztuje. Musimy zapłacić cenę za współczucie i niejako wziąć na siebie część ciężaru krzyża. Zechciejmy wziąć tę tajemnicę w nasze życie. Powracajmy do obrazów przedstawionych w Ewangeliach, a tak poetycko i wzruszająco wyrażone w gorzkich żalach. Nie pozostańmy jedynie na płaszczyźnie wzruszeń i westchnień, bo to za mało. Powracajmy, gdy coś nie wyjdzie, gdy coś przygniecie, gdy ktoś odrzuci. Nasz ból łączmy z bólem Jezusa. To jest nasze towarzyszenie Jezusowi. To jest nasze współcierpienie z Nim. Otwierając karty ewangeliczne świętego Jana, na opisach wydarzeń bezpośrednio poprzedzających mękę i śmierć Jezusa, obok kilku innych epizodów znajdujemy ten piękny i ważny opis ostatniej wieczerzy, o którym mówiliśmy. I te wersety, jak też kolejne następujące po nich, chyba jedna z piękniejszych całej Ewangelii, to opis ustanowienia Eucharystii, a także ta piękna modlitwa arcykapłańska Jezusa za uczniów, w tym również za nas. I te piękne opisy jakby zostają zakłócone smutnym wątkiem zdrady. Od wieków liczni komentatorzy tych wydarzeń łamią sobie głowy nad tym wątkiem. Dlaczego tak się stało? Człowiek z najbliższego grona, a więc wybrany przez samego Jezusa osobiście, okazuje się zdrajcą. Czy Jezus nie wiedział, kim jest Judasz? A skoro wiedział, mówi bowiem, co masz czynić, czyń prędzej. A na innym miejscu mówi ewangelista Jan, Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść. Dlaczego do tego dopuścił? Czy nie mógł zapomnieć tej tragedii osobistej Judasza, którego zaślepienie doprowadziło do tego smutnego końca? Te pytania, często przeplatające się z pytaniem o przeznaczenie, są dziś podobnie jak w przeszłości trudnością dla wielu naszych umysłów podchodzących poważnie do Ewangelii. wieki doświadczały jak gdyby jakiegoś odruchu litości dla Judasza, który jakoby stał się ofiarą niesprawiedliwości. Jezus zaś, a więc Bóg, zimnym wykonawcą swoich planów. Nawet jest taki opis, który może ktoś wymyślił, że przeprowadzono jakby badania psychologiczne i tak napisano, badania psychologiczne przeprowadzono odnośnie apostołów i potem jakby przesyła się diagnozę. W załączeniu przesyłamy wyniki omówień badań ankietowych zawierających komputerowe opracowanie testów psychologicznych przeprowadzonych dla 12-osobowej grupy zgodnie z określonymi wcześniej wymaganiami. Ogólna charakterystyka wskazuje, iż badana grupa nie posiada przygotowania, wykształcenia ani dyspozycji osobowościowych, które czyniłyby prawdopodobną realizację stawianych jej zadań. Poszczególne osoby nie potrafią pracować w zespole. Szymon Piotr jest niezrównoważony uczuciowo i daje się łatwo ponosić emocjom. Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, stawiają osobiste korzyści ponad lojalność wobec reszty grupy. Tomasz demonstruje postawę sceptyka, w wyniku której można łatwo zakwestionować nawet najbardziej podstawowe wartości moralne. Nazwisko Mateusza widnieje na czarnej liście sporządzonej przez Urząd Finansowy w Jerozolimie. Jakub, syn Alfeusza, oraz Tadeusz demonstrują skrajnie radykalne zachowania. Testy osobowościowe w obydwu przypadkach świadczą o skłonnościach maniakalno-depresyjnych. Tylko jeden z kandydatów wykazuje cechy wybitnej osobowości. Ma talent organizacyjny, kontakty z wysoko postawionymi osobistościami, autorytet o szerokim oddziaływaniu społecznym, otwarty na potrzeby ubogich, krytyczny w wypowiadaniu niepopularnych sądów, ambitny, wrażliwy na ideały, odpowiedzialny. Dlatego też Judasza z Iskariotu polecamy jako kandydata najbliższego współpracownika, który jest w stanie kompetentnie pokierować realizacją zadań stawianych całej grupie. To tak jakby pomysł przeprowadzenia badań psychologicznych. Więc pytanie ciągle, dlaczego tak się stało, skoro jakby wynika, że on był najzdolniejszy, najwybitniejszy, najbardziej przydatny do tego, aby być przy Panu Jezusie. A potem wszystko tak się potoczyło. Dlaczego Bóg jakby jest zimnym wykonawcą swoich planów? Więc z całą stanowczością przypomnijmy, że Bóg stworzył nas jako istoty wolne, obdarzone darem wolnej woli. Bóg pragnie bowiem, byśmy współpracowali z Jego zamysłami w sposób wolny. Tu uchyla się rąbek tajemnicy Jego miłości. Nie chciał, byśmy służyli Mu zniewoleni i przymuszeni. Pragnął naszej wolności, za którą niestety wysoką przyszło Mu zapłacić cenę. Zaufanie, którym obdarzył człowieka, zostało zawiedzione, a ceną odkupienia tego stanu rzeczy musiała stać się jego krew. Choć więc szokuje nas tajemnica obecności zła, musimy pamiętać, że to zło jest konsekwencją złych wyborów człowieka. Bóg zaś potrafi w swym nadmiarze łaski wyprowadzić dobro nawet z największego zła. Bóg nie przeznaczył jednych do dobra, drugich do zła. Przeznaczeniem człowieka jest wezwanie do życia wiecznego razem z Bogiem. Człowiek jednak odpowiada zgodnie ze swoją wolną wolą. Podejrzewanie Jezusa o przeznaczenie Judasza na potępienie byłoby dużą niesprawiedliwością. Sam bowiem Jezus, powołując Judasza do grona swych uczniów, obdarzył go zaufaniem i wiarą w dobro, które w nim było. Wybrał ucznia, lecz nie pozbawił go wolnej woli. Nie chciałby jego uczeń pozostawał kaleko i niewolnikiem. Uczynił go tak samo wolnym w swych wyborach, jak innych. W pewnym sensie można powiedzieć, że dramat Judasza jest klęską samego Jezusa. Jak to wyraził jeden z pierwszych krytyków Kościoła, pogański filozof, dobry przywódca nigdy nie został zdradziecko wydany, nawet herszt bandy złodziei. Tylko taki nieszczęśnik jak on na czele innych nieszczęśników. On przez fakt, że został zdradzony przez ludzi ze swojego orszaku, potwierdza nie tylko, że nie był dobrym przywódcą, ale że nie udało mu się nawet pozyskać tej sympatii, jaką złodzieje okazują swojemu hersztowi. Te słowa pogańskiego filozofa niechętne Jezusowi Chrystusowi ukazują, że zdrada Judasza uderzyła przede wszystkim w samego Jezusa. Kto bowiem bardziej przeżył ten dramat, jeśli nie Bóg, który stworzył nas do życia, miłości i dobra, a widzi, że jego dzieci wybierają grzech i śmierć? Przyjaciel ksiądz opowiadał, że młodzi z parafii, poszukujący nowych form obchodów Wielkanocy, wymyślili uroczyste palenie kukły Judasza. Tak naprawdę ta ceremonia nie jest nowa. Kilka wieków temu gest ten powtarzano dość często w Wielki Piątek w różnych zakątkach Europy. Należałoby się zastanowić, czy to dobry obyczaj. Znamy zakończenie tego dramatu. Jakby ten ostatni, trzeci akt, wiemy, że sprzedał swego mistrza, a potem powiesił się. Nie znamy dwóch pierwszych aktów tragedii. Kim był, jaki był i z jakich powodów zaczął myśleć o zdradzie? Na te pytania nikt nie odpowiedział. Choć w naszych latach powymyślano i Ewangelię Judasza, i ten kot Leonarda, i różnie tłumaczą, że zrobił to ze względów na to, że jego miłość przekształciła się w nienawiść, bo on był zwolennikiem wyzwolenia Żydów przez walkę zbrojną. Ewangelista powie nam, a Judasz był złodziejem. I tyle wiemy. Dla nas jest jedyna prawda. Judasz żyje między nami. To my możemy być Judaszami, bo któż w codziennym życiu nie zdradził 1000 razy swych najukochańszych ideałów, prawd? Któż z nas nie sprzeniewierzył się zasadom i obietnicom? Kto nie zmieniał swych przekonań? Nie kręcił się jak kurek na kościele za podmuchem wiatru? Kto nie lekceważył swego bliźniego? Można paradoksalnie powiedzieć, że Judasz ma i miał naśladowców. Nie powinniśmy szydzić z 30 srebrników, bo jakież motywy kierowały naszymi odejściami od zasad? Lepiej to rozumiało dziecko, które na początku wieku 20 odczuwało głęboką litość do zdradzieckiego apostoła, to Bernanos, pisarz, który jako dziecko poświęcał swoje oszczędności na zamawianie mszy za duszę Judasza, a bojąc się, żeby księża nie odrzucili jego prośby, mówił, że to za pokutującą duszę. Być może on przeczuwał jako dziecko, że to w intencji całej ludzkości, że za nas wszystkich jest ta modlitwa. Sam Jezus, a potem jego uczniowie, a także Kościół na przestrzeni wieków nigdy nie wypowiedzieli sądu o Judaszu, czy jest on potępiony, czy też nie. Ta sprawa została powierzona Bożemu miłosierdziu, który, jak wiemy, zdolny było przyjąć nawracającego się do dobrego Łotra w ostatniej niemal chwili jego życia. Nie można więc powiedzieć, że Bóg przeznaczył Judasza na potępienie, że był potrzebny tylko do zrealizowania Bożych zamiarów. Dla Boga liczy się każdy człowiek i każdy człowiek jest dla Niego tak samo ważny. Czego dowodem jest to, iż każdego stwarza z wolną wolą, jak mówiliśmy, i obdarzonego duszą zdolną wybierać dobro i odpowiadać na plan Boga. Oczywiście każdy rodzi się w innych warunkach, w innej rodzinie czy sytuacji, ale nie można powiedzieć, że jedni są z góry na pozycji spalonej. Każdemu z nas zaś została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Ta miara jest miarą miłości, jaką kocha nas Bóg. Jeśli więc można mówić o przeznaczeniu, to jedynie w kontekście przeznaczenia nas do życia z Bogiem, także po ziemskim życiu. Nasze zaś postępowanie jest naszym wyborem. Nie obwiniajmy więc Boga za konsekwencje naszych złych wyborów. Jeśli chcemy, by one były dobre, to otwórzmy się na Jego Słowo i w tym świetle odczytujmy Jego wolę. Znam ludzi, którzy codziennie czytają Słowo Boże, rozważają je i konkretne decyzje życiowe, nawet decyzje dnia codziennego, dokonują razem z Jezusem przez Słowo zawarte w Piśmie. Oczywiście nie działa to na zasadzie automatycznej, jak karty we wróżbach cyganki. Potrzebna jest modlitwa. Innym frazem Bóg odpowie przez konkretne wydarzenia. Potrzebna jest zażyłość ze Słowem Boga. Na koniec powróćmy jeszcze do sytuacji z Wieczornika i postaci Judasza. Jest to jakimś ostrzeżeniem, iż wybranie przez Boga nie pozbawia nas odpowiedzialności za nasz los. Nie jesteśmy istotami wolnymi. Nie mamy prawa wydawać jednoznacznych opinii o Judaszu, jak powiedzieliśmy. Na koniec może oddajmy głos mistyczce z XV wieku świętej Katarzynie z Genui, której ukazał się Chrystus, jak ona mówiła, i mówiąc o swojej miłości, o swojej nieograniczonej litości, oznajmił jej z wyrozumiałym uśmiechem: gdybyś wiedziała, co ja zrobiłem z Judasza. Jezu, którego miłosierdzie, miłość nie zna granic. Oddajemy Tobie nasze błędy, ufając, że je naprawisz. Prosimy, byś nas prowadził swoim słowem na drodze naszych codziennych wyborów.